umiłowanie, to jest Twoje badactwo, droga młodzieży chrześcijańska, przyjaciele kosztownej prawdy Bożej. A w tej chwili znów pragnienie moje jest zwrócić się do tych serc, które pragną od dziś stać się naśladowcami Jezusa Chrystusa. I może na samym wstępie chciałbym powiedzieć do nas wszystkich, dla których będzie to pewnym przypomnieniem, chociaż mamy wielką radość, że tak często mamy tę okazję naszego przypomnienia sobie, naszego poświęcenia, ale także chciałem wspomnieć, że gdyby ktokolwiek, może z tych, którzy usiedli na tej, że tak powiem, pierwszej ławce, a w czasie rozważań Słowa Bożego zadecydowaliby, że jednak odejdą z tej ławki, nie będzie mieli o to żadnych pretensji. Tak samo, gdyby ktokolwiek z tej sali miał takie życzenie, że zdecyduje się, że jednak pomimo tego, że nie usiadł przed rozpoczęciem, że chciałby się jeszcze zbliżyć, także może to uczynić. Dlatego, umiłowani, w obecnej chwili chciałbym może poruszyć może szczególnie te nauki, które po prostu ze względu na czas w niedzielę zostały pominięte. I chciałbym rozpocząć takimi słowami, jak mędrzec Salomon w Księdze Kaznodziei pisze w 5 rozdziale, a 3 i 4 werset, zwracając uwagę na to, że to postanowienie, ten ślub uczyniony względem Boga, a także przed wieloma świadkami, jest tym ślubem, który jest ślubem nieodwracalnym. I dlatego Pan Bóg tutaj przez tego męża pisze takie słowa. Gdy co Bogu poślubisz, nie omieszkiwaj tego oddać, bądź mu się głupi nie podobają. Cokolwiek poślubisz, oddaj. Lepiej jest nie ślubować, aniżeli poślubiwszy coś, nie oddać. I pamiętamy, że Pan Jezus przytoczył podobno z jednej ze swoich przypowieści, gdzie zwrócił uwagę na budowę wieży, że zanim ktoś zdecyduje się, żeby obliczył pewne koszty, żeby zwrócił uwagę, czy będzie zdolny dokonać. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Nie mówię to w intencji może zniechęcenia kogoś, ale raczej zachęcenia do poważnego potraktowania tak ważnego aktu, jakim jest ślub uczyniony z Bogiem, pokazany właśnie przez chrzest, a chrzest, greckie słowo baptizo, zanurzenie lub też pogrzebanie. Że od dziś nie tylko to, że zostaniecie zanurzeni na chwilę w wodzie, które są pewnymi składnikami na tej ziemi, ale chodzi o zupełne pogrzebanie raz na zawsze swojej własnej woli, swojego własnego ja, swojej własnej głowy. A w to miejsce przyjęcie woli i głowy naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego skład Jego ciała będzie waszym pragnieniem, ażeby wejść, gdyż następnym chrztem to jest chrzest Ducha Świętego, żeby można było z Niego skorzystać. Trzeba wejść, jak wiemy, w skład ciała Pańskiego Pomazańca. W skład ciała naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, którego On jest głową, a olej, pamiętamy, że wylany był tylko na głowę. Ściekający na brodę Aronową, jak pisze psalmista w psalmie 133, ściekający aż na podołek jego sar. A więc ten olej pomazania, czyli Duch Święty, on będzie spływał na każdego, ale kto wejdzie w skład owego pomazańca? W skład ciała Chrystusowego. I dlatego tu rozpoczyna się bardzo poważna praca. Dlatego widzimy, że nie wchodzimy tutaj już żeby przedstawiać różne rodzaje, w jaki sposób ludzie może podchodzą do chrztu. Nie byłoby również moim celem, żeby może naśmiewać się ogólnie z chrześcijan, którzy zanoszą małe dzieciątko do świątyni, do kapłana, a żeby kapłan udzielił chrztu owemu dziecięciu, pytając go, czego ono by sobie życzyło od Kościoła Bożego. Wiemy, że ono by sobie nic nie życzyło, bo ono nic nie rozumie i nie wie, co ten kapłan wypowiada. I dlatego mamy na uwadze, że chcemy kontynuować, ale rozumną służbę, którą zapoczątkował niegdyś Pan Jezus. I Pana Jezusa nie zaniesiono do chrztu, gdy był niemowlęciem, ale poszedł na Jordan do Jana Chrzciciela, gdy był dorosłym. To znaczy, wtedy dorosłość to była w latach 30. Trzeba było mieć lat 30. I dopiero wtedy mógł być tym, żeby rozpoczął ową nową drogę. Drogę, którą utorował dla nas wszystkich, to znaczy dla tych, którzy chcą naśladować Jego ściśle. Ściśle Jego stóp. Dlatego przyszedł do Jana Chrzciciela nad Jordan, ażeby tam został ochrzczony przez zanurzenie. Ktoś powie, no po co? Przecież do Jana Chrzciciela przychodzili grzesznicy, ażeby chrzcić się tak zwanym chrztem pokuty. Pamiętamy, że gdy przyszli nawet do Jana Chrzciciela, a przyszli niektórzy z nauczonych w piśmie i faryzeuszy, to jak się Jan Chrzciciel do nich odezwał? Rodzeni jaszczurcy, któż wam pokazał, abyście wy uciekali przed przyszłym gniewem? Przynoście owoce godne pokuty. Pokuta, odwrócenie się od złego, zmiana swoich myśli. Uważam, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, to mieliśmy taki dzień w swoim życiu, gdzie pragnęliśmy naprawdę zmienić swoje myśli, zmienić cel swego życia. I dlatego po dzień dzisiejszy spotykamy się razem, bo razem chcemy coraz lepiej naśladować stóp Jezusa Chrystusa. I dlatego Jan Chrzciciel, który wzbraniał się, nie chciał tego uczynić wobec naszego Pana, nie rozumiał wtedy jeszcze, co miało się wypełnić. Jednak, gdy Pan kazał mu zaniechać, to tu jest już wspomniane w trzecim rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, a od 13 wersetu, trzeci rozdział, a 13 werset, który tak brzmi. Wtedy Jezus przyszedł do Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od Niego. Ale mu Jan bardzo zabraniał, mówiąc: ja potrzebuję, abym był ochrzczony od Ciebie, a Ty idziesz do mnie. Odpowiadając, Jezus rzekł do niego: zaniechaj teraz, albowiem tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Wtedy go zaniechał. Zaprzestał się sprzeczać z nim. Abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. My wiemy, że Pan Jezus miał być i był tym idealnym wzorem dla nas do naśladowania. I co się dzieje? A Jezus, ochrzczony będąc, wnet wystąpił z wody, a oto się mu otworzyły niebiosa i widział Ducha Bożego wstępującego jako gołębicę i przychodzącego na nim. A oto głos z niebios mówiący: ten jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobał. My wiemy, że to był zewnętrzny znak dla Jana Chrzciciela, że on miał potem poznać, że to jest właśnie Mesjasz. Nie spodziewamy się i nie myślimy, ażeby na kogokolwiek może z was, czy na kogokolwiek z nas byśmy przyjmowali symbol chrztu, ażeby wstąpił ten widzialny, jakoby Duch Święty, w jakiejkolwiek postaci. Tak jak tu jest wspomniane, że w postaci gołębicy. Ale również widzimy, że od tego czasu to, co stało się, że tu otworzyły się niebiosa, że Pan Jezus od tego czasu utrzymał i widział tą prawdziwą łączność ze swoim Ojcem, to tutaj pod tym względem możemy was zapewnić, że aczkolwiek dotąd również modliliście się do Pana Boga, odczuwaliście łączność z Bogiem, ale od zadecydowania, że chcecie być naprawdę Jego dziećmi, że chcecie być naprawdę naśladowcami Jego Syna Jezusa Chrystusa, to od tego czasu będziecie widzieli tą prawdziwą łączność ze swoim Ojcem. Nie w sposób cudowny, ale że będziecie wiedzieli, że modlitwy wasze są wysłuchiwane, a Pan Bóg jest tym, który daje odpowiedzi na modlitwy. Byłby to odrębny temat, w jaki sposób Pan Bóg daje odpowiedzi, ale to jest inny temat, może innym razem o tym sobie wspomnimy. Takie jednak było polecenie naszego Pana. Pan wydał takie polecenie. Ja nie odcytuję, te słowa są znane, zresztą dzisiaj już było odcytywane z tego miejsca, że Pan Jezus wtedy, kiedy powiedział, że nam jest wszelka moc na niebie i na ziemi, gdy go Bóg zbudził swoją mocą z grobu, powstał jako istota duchowa, było również wspominane z tego miejsca, że ukazywał się wielokrotnie, ale prawie za każdym razem pod inną postacią przybierał inne ciało, by pokazać, że to jest On, ale w dalszym ciągu nie jako człowiek, ale jako istota duchowa. I tenże powiedział, że idźcie na wszystkie światy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazał. A więc zauważmy, najpierw nauczajcie, a dopiero chrzcijcie. Czyli, że najpierw trzeba coś zrozumieć. To nie znaczy, że na początku trzeba zrozumieć w szczegółach cały plan Boży. Że zrozumieć może wszystkie zawiłe proroctwa, wszystkie trudne nauki. Nie. To jest wejście do szkoły. Ale trzeba zrozumieć sens i cel poświęcenia. W jakim celu to robimy? Dlaczego chcemy, ażeby pójść naprawdę za Jezusem? Miłowani. Pamiętamy również, że i do naszego Pana przyszła matka z dwoma synami, aby jeden z nich siedział w Jego królestwie po Jego prawicy, a drugi po Jego lewicy. I tam, ja nie odcytuję, wersety są wszystkim znane, ale zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza w 20 rozdziale, a także w 23 wersetu, Pan Jezus stawia dziwne pytanie. Kielich, który ja będę pił, pić możecie? Czy będziecie chcieli pić taki kielich, jaki ja będę pił? Wiemy, jaki kielich pił nasz Pan. Pamiętamy także takie słowa, jeżeli nie mam pić kielicha tego, który mi nalewa Ojciec? Czy kielich, czyli droga, życie naszego Pana, to było takie bardzo łatwe tu na ziemi? Wiemy, że przechodził przez bardzo wiele doświadczeń. I dlatego zwraca uwagę i nie mówi do matki, ale do owych synów. Czy możecie pić kielich, który ja będę pił? Ten kielich z niewagi, kielich, gdzie pluto na jego twarz, znieważano, lekceważono, biczowano, aż ukrzyżowano. To nie znaczy, że każdy z nas, czy może każdy z was dzisiaj wstępujący na wąską drogę, że musi przejść wszystkie te doświadczenia, które przeszedł Pan Jezus? Że musi taką samą drogą przejść idealnie? Nie. Każdy z nas napotyka na inne doświadczenia, ale każdy z nas musi je ponieść i ponieść je nie z narzekaniem. One będą wtedy o wiele cięższe. Ale ponieść je z radością, jako że są to cierpienia, za które Bóg obiecał, że za to udzieli nam odpowiedniej nagrody. Tak samo i ta druga część, to drugie jakoby pytanie Pana Jezusa. A chrztem, którym ja się chrzczę, czy możecie być ochrzczeni? Pan Jezus nie powiedział tym uczniom, tym dwom synom owej matki, czy możecie ochrzcić się tak, jak ja ochrzciłem się w Jordanii. To byłoby bardzo proste. Ale Pan Jezus takiego pytania nie postawił. Ale czy możecie być ochrzczeni tym chrztem, którym ja się chrzczę? A więc to nie był koniec. Ale chrzest naszego Pana
rozpoczęty tam właśnie w Jordanie, zakończył się 3,5 roku później na krzyżu. Nikt z nas nie wie, jak długo będzie trwał nasz chrzest, nasze poświęcenie, nasze pogrzebanie naszej woli w wolę naszego Pana. Tak długo, jak upodoba się to Ojcu. My sobie nie wyznaczymy żadnej daty, kiedy się to stanie. Mamy tu wspaniały werset. Bądź wierny, aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Kiedy ona nastąpi? To jest sprawą naszego Ojca. Od nas jest wymagana wierność, ale wierność aż do śmierci. Chrzest więc jest procesem. Tak jak nasz rozwój naszego charakteru jest procesem, gdzie musimy wyrabiać sobie owoce Ducha Świętego, tak samo właśnie chrzest, czyli to zupełne oddawanie się codzienne podbijanie swojej woli pod wolę, a to jest naszego Ojca, także pod wolę naszego Pana. Apostoł Święty Paweł, pisząc list do Rzymian, to w 6 rozdziale, a od 3 wersetu tłumaczy, co to jest chrzest. A właśnie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy. Że nie ma innego chrztu. Pamiętamy? Ktoś powie, jak to nie ma? Przecież byli chrzczeni, przychodzili do Jana i byli chrzczeni. Ale pamiętamy takie słowa. Niegdyś apostoł Paweł postawił takie pytanie. Czy uwierzywszy otrzymaliście Ducha Świętego? Oni powiedzieli, myśmy nawet nie słyszeli, jeśli jest Duch Święty. Więc stawia drugie pytanie. A w którzeście było chrzczeni? Powiedzieli chrzczem Janowym. I wtedy apostoł Paweł mówi, a więc chrzest Janowy był tylko chrzczem ku pokucie. I ochrzczeni są w śmierć Jezusa Chrystusa. Wiemy, że nie ma innego chrztu w obecnym czasie. Chociaż może są ludzie, którzy praktykują różne sposoby chrztu do życia na ziemi. Nie znajdziemy w Słowie Bożym takiego zaproszenia do podobnego chrztu. I dlatego chcielibyśmy, dopóki istnieje ta możliwość, ta sposobność, aby uczynić tak, jak uczynił nas Pan, a także jak zalecili nam to apostołowie. Apostoł Paweł tłumaczy dalej, że pogrzebiliśmy wtedy z Nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus zbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. Od tego czasu zmienia się również sposób waszego chodzenia. Co to znaczy? Że każde słowo wypowiedziane, każdy czyn wykonany, każda praca ma być tą pracą, która by podobała się Chrystusowi, jak w głowie. Nie to, co mnie się podoba, co dla mnie jest przyjemne, co dla mnie jest wygodne. Ja wiem, może dla wielu z nas tu będących na tej sali, gdzie każdemu jest może duszno, ciężko. Ale co nas utrzyma? Czy nie lepiej byłoby gdzieś pójść nad wodę? A może gdzieś do cienia nad wodą, żeby wypocząć? Dla ciała na pewno byłoby przyjemnie. Ale nam nie chodzi o nasze ciało. To ciało, owszem, mamy o niego dbać na tyle, na ile ono nam jest potrzebne, aby w nim rozwinęło się to, co zapoczątkowało się w nas, gdy oddaliśmy się w taki właśnie sposób naszemu Panu na służbę. Apostoł dodaje, bo jeśli żeście z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, wtedy też w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z Nim będziemy. Jeśli zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo śmierci, że chcemy razem z Nim umrzeć, że nasze życie jest życiem w znaczeniu naśladowania, ścisłego naśladowania stóp Jezusa Chrystusa, którego to droga prowadzi do śmierci dziś. Ale za to obietnica. Obietnica zmartwychwstania w podobieństwie, jak on zmartwychwstał. Pan Jezus, gdy został wzbudzony mocą ojcowską, powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. W nagrodę za spełnienie boskiego życzenia, boskiej woli, otrzymał nieśmiertelność. I to zostało obiecane również tym, którzy dziś wstępują w jego ślady. Apostoł Paweł tłumaczy, to wiedząc, że stary nasz człowiek pospołu z nim jest ukrzyżowany, aby ciało grzechu było zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Od tego czasu, tak jak dalej tam tłumaczy apostoł, niech już więcej grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele, żeby on był panującym w nas. Ani też stawiajcie członków waszych orężem niesprawiedliwości grzechowi, ale stawiajcie siebie samych Bogu jako z umarłych żywi, członki wasze orężem sprawiedliwości Bogu. I to jest właśnie ta cała zmiana, zmiana w naszym życiu. Tak jak używaliśmy członków naszego ciała do różnych czynności, nasze usta wypowiadały nieraz różne słowa, nasze oczy patrzyły na różne rzeczy, nasze ręce wykonywały jakieś prace, za które może byśmy się dzisiaj wstydzili. To od tego czasu te wszystkie członki naszego ciała mają być użyte przede wszystkim w służbie Bogu, prawdzie i braciom. Dopiero to resztę, jak to Pan Jezus powiedział, szukajcie najprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to resztę będzie wam przydane. To jest już mniejsza wartość odnośnie tego, co jeszcze jest tutaj na ziemi. Apostoł Święty Paweł, pisząc także list do zboru galackiego, to w 3 rozdziale, a 26 i 7 werset tak pisze. List do Galacjan, 3 rozdział, a 26 i 7 werset. Albowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusaście się oblekli. I później tłumaczy apostoł, że nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, nie ma różnicy między mężczyzną a niewiastą, ale wszyscy, jeśli w ten sposób oddajemy się Jemu na służbę, mamy obietnicę wspomnianą tutaj, że w Chrystusaście się ochrzcili, w Chrystusaście się też oblekli. Jezus Chrystus obiecał, że On nas przykryje swoją zasługą, a my będziemy odtąd mieli tą pewność, że jeśli modlitwy nasze będą zasyłane do Boga, ale zgodnie z Jego wolą, to będą one zawsze wysłuchane. W tym samym jeszcze liście, w 2 rozdziale, a w 20 wersecie tak apostoł pisze. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyje już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz w ciele żyje, w wierze Syna Bożego żyje, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Śpiewamy w jednej pieśni. To nie gwoździe mnie przybiły, lecz mój grzech. To nie gwoździe go skrzywdziły, zraniły, lecz mój grzech. Pan Jezus umarł za nasze grzechy. I tu między innymi wspomina, że teraz każdy z nas pragnie razem z Nim być ukrzyżowany. To ciało jakoby zostało ukrzyżowane i teraz już nie mogę robić to, co ja bym chciał. Ale właśnie to, co chciałby wódz mojego zbawienia, Jezus Chrystus. To, co często sobie wspominamy, że przez zanurzenie nas w wodzie zostaliśmy pogrzebani. Została pogrzebaną nasza stara, dawna wola, nasze dawne zwyczaje, przyzwyczajenia. A od tego czasu zostaliśmy podniesieni z powrotem do nowości życia. Chcemy tak żyć, aby podobać się naszemu Panu. Musimy jednak spełnić pewne i to bardzo ważne warunki, chcąc, ażeby być naprawdę Jego naśladowcami. I to, co niegdyś powiedział Pan Jezus do uczni, którzy szli za Nim. W Ewangelii według świętego Mateusza w 7 rozdziale, a 13 i 14 werset. Chodźcie przez ciasną bramę, albowiem przestrona jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie, a wiele ich jest, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a mało ich jest, którzy ją znajdują. Zauważmy różnicę tych dwóch dróg i dwóch jakoby bram. Pan Jezus zaprasza, ażeby wejść przez ciasną bramę. Jest to brama samozaparcia, samopoświęcenia, samoofiarowania się. To nie to, że ktoś nas do tego namówił. To jest jedna bardzo ważna rzecz. Gdyby w taki sposób, że ktoś może w jakiś sposób, do jakiegoś celu by was namówił do tego, abyście weszli na wąską drogę. Lub też, oprócz tego najważniejszego celu, że chcecie naśladować tu Jezusa Chrystusa, a ktoś z was miałby jeszcze inny cel, jakiś drugi, dodatkowy cel w tym, to wtedy takie poświęcenie nie może być przez Boga przyjęte, a zatem nie może nastąpić spłodzenie z Ducha Świętego. Tylko wtedy, jeśli poświęcenie, oddanie się jest zupełne i dlatego wejście przez ciasną bramę, bramę samozaparcia, samopoświęcenia, samoofiarowania się. I to jest jedyny sposób wejścia na wąską drogę, która prowadzi do żywota. Ktoś może znów powiedzieć, ale ja urodziłem się już w domu chrześcijańskim. Wychowany jestem w domu chrześcijańskim, więc już znajduję się na wąskiej drodze. To jest nieprawda. Owszem, do pewnego okresu czasu apostoł nam tłumaczy, że dzieci są poświęcone przez swoich rodziców, ale do pewnego okresu czasu, aby ich modlitwy również mogły być wysłuchiwane. Ale nadchodzi pewien czas, gdzie każde dziecko, dorastając, musi samo zadecydować, czy wejdzie przez ciasną bramę na wąską drogę, czy też nie. Tutaj, aczkolwiek bardzo wiele, może zrobić tatuś, mamusia, ale wprowadzić kogokolwiek przez ciasną bramę na wąską drogę nikt nie jest w stanie. Tego musi dokonać każdy z nas osobiście, ażebyśmy mogli w ten sposób wejść i poczuć się, że jesteśmy na wąskiej drodze. Wiem, zarzucają nam niektórzy. Wąska droga się skończyła, wy jeszcze kogoś tam na tą drogę wpychacie. Nie wpychamy nikogo. Tylko słyszymy jedno, jedyne zaproszenie i dotąd nie słyszymy innego. Gdyby było inne, a to by się skończyło, może wtedy byłoby obowiązkiem powiedzieć, słuchajcie, ta droga się skończyła. Nie ma już tej drogi. Ale wtedy musiała być otwarta inna droga. Dzisiaj tej drogi możemy powiedzieć zupełnie stanowczo, że jeszcze nie ma. Nie ma innej drogi w Słowie Bożym poza drogą wąską, drogą szeroką prowadzącą na zatracenie i drogą świętą, która będzie otwarta, ale niestety dzisiaj jeszcze jej nie ma. Myślę, że żaden z nas nie chciałby powiedzieć, że ja jednak wolę znajdować się na szerokiej drodze, bo ta prowadzi na zatracenie. I dlatego myślę, że i te serca, które dziś chcą wstąpić na wąską drogę, nie ma innego sposobu, jak właśnie wejście przez ciasną bramę. I dlatego jest to osobiste oddanie się Bogu na służbę. Gdy ta droga się zakończy, tu zresztą było wspominane bardzo wiele o tym, dlatego nie muszę do tego powracać, że droga ta się zakończy wtedy, gdy wejdzie zupełność z pogan, a wtedy naród izraelski naprawdę pozna Mesjasza. Pozna, że Jezus jest Mesjaszem. To byłby inny temat, o tym było dzisiaj bardzo wiele mówione. Umiłowani. Zauważmy jednak, że oprócz tego, że musieliśmy i każdy, kto chce dzisiaj starać się o to, aby dziś zapewnić sobie udział w zmartwychwstaniu, w pierwszym zmartwychwstaniu, a więc musi wejść w ten sposób na wąską drogę przez ciasną bramę. Ale to nie wystarczy wejść na wąską drogę. Pan Jezus wspomniał, jam jest droga, prawda i żywot. Ale droga nie po to została wytyczona, zrobiona. Nie po to Pan Jezus utorował drogę, żeby na drodze tej sobie usiąść lub się położyć. Droga jest po to, żeby nią iść. I to jest początek waszej drogi. Każdy z nas rozpoczął ją w innym okresie czasu i każdy z nas na jakimś tam odcinku tej drogi się znajduje. Wy dzisiaj zaczynacie wspaniałą drogę. Wiecie, nie wiem, jak to odbierają wszyscy bracia i siostry, ale jak przypominając sobie wiele wersetów Słowa Bożego, wiele z nauk Pana Jezusa, który to między innymi powiedział, że gdy powraca jeden grzesznik, to jak bardzo raduje się Ojciec. I powtórzyłbym dziś te słowa, że dziś tutaj nad przychodzcem zebrały się znów z wielką radością chóry anielskie. Że to ci, którzy widzą, że jeszcze z tego dziwnego, zagmatwanego świata wydostają się serca, które chcą Jemu służyć. Jakaż radość Pan jest w niebie. Nie tylko między nami, ale i tam, u naszego Ojca. A także wobec tych aniołów, którzy są w społeczności z Nim. Owszem, ten, o którym tu też było wspominane, przeciwnik Boga i ludzkości drży ze złości. Ale nam nie na tym zależy. No to nie znaczy, że chcemy go złościć. Nie. Nie interesujemy się tym, jak on się zachowuje. Nas interesuje to, ażeby sprawić także radość naszemu Ojcu. Dlatego wchodzimy na wąską drogę. Ale właśnie, gdyśmy weszli, Pan Jezus czegoś od nas wymaga. Co zostało zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza w 16 rozdziale, a 24 i 5 werset. Wtedy rzekł Jezus do uczniów swoich. Jeśli kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zaprze. Zaparcie samego siebie. Że od tego czasu nie to, co ja chcę, ale z takim samozaparciem będę naśladował tylko stóp Jezusa Chrystusa. Będę używał czas, środki, cokolwiek mam, życie i zdrowie w Jego służbie, bo chcę Go tak naśladować. Coś więcej. Weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. To nie ten, który czasem noszą chrześcijanie niektórzy na złotym czy srebrnym łańcuszku na szyi. To nie o taki krzyż chodzi. Ale krzyż tu jest symbolem cierpień i doświadczeń na drodze za Jezusem. Nasz Pan nie pod takim krzyżem upadał, ale pod krzyżem nie tylko tym, który niósł na Golgotę w ostatniej chwili, ale czyniąc dobrze innym, z Niego moc wychodziła. On wydawał swoje życie w służbie dla innych. I taką winna być również droga każdego z nas za Jezusem. Dlatego Pan Jezus daje tu zapewnienie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować tutaj na ziemi, to straci ją. A kto by stracił duszę swoją, swoje życie, ale dla mnie, to znajdzie ją. I dlatego, jeśli zużywamy swoje życie, to w służbie dla Jezusa. A więc wejście przez ciasną bramę, pójście wąską drogą, zaparcie samego siebie, noszenie krzyża, picie kielicha, który nam Ojciec nalewa, coś więcej. Pan Jezus zwraca także uwagę: weźmijcie jarzmo moje na się. W Ewangelii według świętego Mateusza, 11 rozdział, a 28 werset do 30. Weźmijcie jarzmo moje na się. Czy wszyscy mogą to zrobić? Spojrzyjmy, jak Pan Jezus to powiedział. Pójdźcie do mnie wszyscy, ale którzy się są spracowani i obciążeni. Ja wam sprawię odpocznienie. Spracowani i obciążeni. Pan Jezus, będąc także na ziemi, On nie wzywał tych, którzy czuli się, że oni grzechu nie uczynili. On nie zwracał się do nauczonych w piśmie i faryzeuszy, którzy czuli się, że oni nie grzeszą. Zarzucali mu, że on grzesznikami przebywa. Ale On mówi, że nie ci, którzy są zdrowi, ale którzy są chorzy, którzy widzą swoją chorobę, ci potrzebują lekarza. Ci właśnie, którzy są spracowani w szukaniu Boga, w szukaniu drogi wyjścia. Świat stał się tak zagmatwany. Wielu ludzi wierzyło jeszcze, że jeszcze taki czy inny ustrój doprowadzi ludzi do szczęścia i da im to szczęście. Dziś, z kimkolwiek już rozmawiamy, ja osobiście nie spotkałem człowieka i to z tych ludzi, którzy czuli się bardzo szczęśliwi, gdzie nastąpiła zmiana rządu, między innymi w naszym kraju. Czuli się bardzo szczęśliwi, że wreszcie będzie sprawiedliwość, szczęście, radość w naszym kraju. Dziś ci sami ludzie mówią: bardzośmy się pomyli. Człowiek nie może dać szczęścia człowiekowi. I dlatego Pan Jezus jest tym, który takich właśnie wzywa. Spracowanych i którzy czują się, że są obciążeni grzechami. On daje odpocznienie. Ale jakie dziwne odpocznienie. Weźmijcie jarzmo moje na siebie. A uczcie się ode mnie, że ja jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym. Jeśli jesteście spracowani, utrudzeni, to weźmijcie moje jarzmo, mówi Pan Jezus. Wydawałoby się, no, rzecz bardzo trudna, ciężka. Zaprzągnięcie się do jarzma, pewne ograniczenia. Ale umiłowani, nam nie chodzi o takie ograniczenia. My chcemy być wolnymi, ale wolnymi w Chrystusie. Na ile pozwala nam na to owe jarzmo, bo chcemy być w społeczności z Nim. I dlatego mówi, że to jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest. Jeśli jesteśmy tak blisko naszego Pana, razem z Nim, wykonujemy pewną pracę. Oprócz tego apostoł zwraca uwagę, że jedni drugich brzemiona noście. A tak wypełniajcie zakon Chrystusowy, czyli prawo Chrystusowe. W liście do Galacjan w 6 rozdziale, w 2 wersecie. Jedni drugich noście brzemiona. To nieobojętność, co mnie obchodzi, że bratu i siostrze jest ciężko. Może ci, którzy dziś wstępują na wąską drogę, a może przyjadą także do swoich zborów, z których pochodzą, a tam może zauważyć wielu z was, że coś może im się nie udaje. A może spotkają się z doświadczeniem na samym początku, bo szatan na samym początku będzie chciał zniechęcić. Będzie atakował dosyć mocno. Chociaż zapewnienie mamy bardzo wyraźne, że on, złośnik, się was nie dotyka. Chyba, że zejdziecie nieco z wąskiej drogi, którą utorował Pan Jezus. Ale obowiązek każdego z nas, obowiązek i przywilej, ażeby tym, którym będzie ciężko, by im pomagać, by im podnosić ręce. I dlatego w ten sposób możemy wypełnić prawo Chrystusowe. Pamiętamy także młodzieniec, który przyszedł do Pana Jezusa z zapytaniem: co mam czynić, abym odziedziczył żywot wieczny? Pan Jezus najpierw zwraca uwagę na przykazania. Młodzieniec czuje się bardzo szczęśliwy, że tego wszystkiego przestrzegał od młodości swojej, więc czego mi jeszcze brakuje? Pan Jezus mówi, że jeszcze jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj majętność twoją, a rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. To dla owego młodzieńca wydawało się za bardzo trudne. Nie pytał, jak to mam zrobić, ale wspomniane jest, że odszedł smutny, bo wiele miał majętności. Ktoś powie, co to ma wspólnego z waszym oddaniem się na służbę Bogu? Tak, bo od tego czasu już nikt z nas nie ma nic swojego, że to jest moje. Co to znaczy? Gdyż to staje się pańskie. I mamy tak tym zachować. Proszę Państwa, jedni mają sposobność, że oddają na przykład swoje pomieszczenia, swoje domy, aby tam mogli zbierać się bracia i siostry. Tutaj oddali nam bardzo wiele, bo chcieli nas przyjąć. Każdy z nas coś może ofiarować, jeden dla drugiego. I to jest to, o co chodziło naszemu Panu. Że odtąd, gdy pojawił się człowiek, przez którego Panu zarzucano, że on w domu celnika przebywa, a tenże celnik powiedział pamiętne zdanie. Jeśli kogoś podszedł, to w czwórnasób wynagrodzę, a to, co mam, to połowę majątności rozdam ubogim. Zauważmy, to jest pragnienie służenia, ale służenia mu całym sercem. Gdy uczniowie byli zdziwieni tym, co powiedział Pan Jezus owemu młodzieńcowi, a następnie stawiają pytanie, więc któż będzie zbawiony? Pan Jezus podaje jeszcze jedną bardzo ciekawą naukę. W 29 wersecie tegoż 19 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. A każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć więcej weźmie i żywot wieczny odziedziczy. Miłowani, dziś otrzyma już stokroć więcej. Gdybym zapytał was, którzy dziś chcecie wstąpić na ową drogę, jak macie wiele w swoich domach braci, sióstr, zapewne niewiele. Ale gdybyście spojrzeli tutaj, dziś, na tą salę, ileż od dziś macie braci i sióstr? Tych, którym możecie zwierzyć się swoimi problemami i radościami. Coś więcej Pan Jezus dodał. A w przyszłości żywot wieczny. A więc warto w ten sposób wstąpić na drogę za Jezusem. Odtąd pozbywacie się swojej własnej woli, podbijając ją pod wolę Bożą i obierając to, co by się podobało Panu. Chrzest ten, który za chwilę będzie uczyniony, jest to chrzest, który staje się jakoby bramą, ale bramą do zboru ludu Bożego. Natomiast to, co dzieje się w waszych sercach, jeśli to poświęcenie jest zupełnym poświęceniem, to Pan Bóg jest tym, który udziela wam tej mocy. Mocy, a to jest Ducha Świętego, wkładając do nowej duchowej natury. I dlatego to, co apostoł Paweł nazywa nowym stworzeniem, apostoł święty Piotr wewnętrznym, serdecznym, skrytym człowiekiem, to od dziś będzie w was rozwijało się i rosło. Ale to będzie zależało od was, jak często i jak dużo będziecie karmili to maleństwo, które będzie się zaczynało w was rozwijać. Apostoł Paweł pisze również: oto teraz czas przyjemny. Oto teraz dzień zbawienia. Dlatego dziś, jeśli byście głos Jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych. póki się jeszcze dziś nazywa. Dziwnie składają się warunki na tym świecie. Dziwnie układa się wszystko. Dziwnie może w oczach ludzi, może nawet nieraz w naszych oczach, ale to wszystko zgodnie z wolą i z planem naszego Ojca. I dlatego możemy powiedzieć, że ten dzień przyjemny, ten dzień zbawienia naprawdę dobiega końca. Miłowani, od dziś czeka was również bardzo ważna, ale przyjemna praca. Praca przede wszystkim nad samym sobą. Apostoł Święty Paweł, pisząc list do Efezjan w 4 rozdziale, a od 22 wersetu tak pisze. To jest, żebyście złożyli według pierwszego obcowania starego człowieka, który się psuje przez porządliwości oszukiwujące. I odnowili się duchem umysłu waszego. I oblekli się w onego nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i w świętobliwości prawdy. Obleczenie się w nowego człowieka. Co to znaczy? Apostoł to tłumaczy takimi prostymi słowami. Więc co mamy teraz robić? Przetoż, złożywszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, boście członkami jedni drugich. Właśnie od dziś wchodzicie w skład tego jednego ciała. W ciele tym nie może być nieprawdy. Nie może być wzajemnego oszukiwania się następnych członków tego ciała, gdyż wszystko to przestanie funkcjonować. Więc apostoł upomina, boście członkami jedni drugich, więc złóżcie to z siebie. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze. Dziwne słowa, że można się gniewać. Gniew w charakterze oburzenia na zło, oburzenia na grzech, na niesprawiedliwość. Ale to oburzenie nie może doprowadzić do tego, ażebyśmy grzeszyli, oburzając się na człowieka, który to robi. Bo wtedy powstanie uprzedzenie, a może nawet nienawiść do owego człowieka, a to już powoduje, że pomiędzy mną a Panem Bogiem powstaje chmura, nie pozwalająca mi na łączność z Bogiem. To słońce, którym jest dla nas nasz Ojciec, Pan Bóg, nasz Zbawiciel, także Jezus Chrystus. Więc zostaniemy odgrodzeni, bo Pan Bóg przestaje się mną interesować. Dlatego mówi, że nie dawajcie miejsca diabłu. Kto czynił różne rzeczy dalej wymienia, żeby więcej tych rzeczy nie czynił, a także, żeby żadna mowa jakaś nieczysta, mowa plugawa, nie pochodziła nigdy już odtąd z ust żadnego z nas. Miłowani, odtąd mamy coś czynić. Odtąd również mamy tą pewność, że modlitwy nasze są wysłuchiwane przez naszego Ojca. Wtedy, jeśli zasyłane są za pośrednictwem naszego Pana Jezusa Chrystusa, a modlitwy te jeszcze są zgodne z wolą Ojca. Pan Jezus tak kiedyś powiedział. Ewangelista święty Jan zanotował w 15 rozdziale Ewangelii według świętego Jana od 7 wersetu. Jeśli we mnie mieszkać będziecie i słowa moje w was mieszkać będą, czego byściekolwiek chcieli, proście, a stanie się wam. Czego byściekolwiek chcieli. Proszę źle nie zrozumieć tych słów. Owszem, są nieraz ludzie, że tak powiem, ludzie naiwni. Spotkałem człowieka, który tak się wyraził. Prosiłem, klęczałem tak długo na kolanach i prosiłem, żeby mi Pan Bóg powiedział, jakie będą numery w tym tygodniu w totolotku. Skreśliłem, ani jednego nie trafiłem. To trzeba perstwa. Z Pana Boga nie można się naśmiewać. Pan Bóg wie, co nam jest potrzebne, a modlitwy nasze są wysłuchiwane, ale modlitwy zgodne z Jego wolą. One powinny być przede wszystkim o błogosławieństwa duchowe, a także o to, byśmy umieli cieszyć się z tego, co mamy. Byśmy umieli być zadowoleni z tych warunków, w jakich boska obecność nas postawiła. Żeby jednak te modlitwy mogły być przez Boga przyjęte i otrzymać na nie odpowiedź, Pan Jezus coś dodaje do tego. Ten będzie uwielbiony Ojciec mój, kiedy obfity owoc przyniesiecie, a będziecie moimi uczniami. Jako mnie umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was. Trwajcie w miłości mojej. Jeden z warunków. A żeby modlitwy nasze mogły być wysłuchiwane. Trwanie w Jego miłości. Jeśli przykazania moje zachowywać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jako mi ja zachował przykazania Ojca mego i trwam w miłości Jego, tom ci wam powiedział, aby wesele moje was trwało, a wesele moje wasze było zupełne. To jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali, jako i ja was umiłował. Wtedy modlitwy będą wysłuchiwane. Wtedy będziemy otrzymywali odpowiedzi na modlitwy, jakie będziemy zasyłali. Odtąd rozpoczyna się również bardzo ważna praca wyrabiania w sobie rozwoju, wzrostu, owoców, z którymi Pan Bóg będzie się liczył. Owoców Ducha Świętego, wymienionych w liście do zboru galackiego w 5 rozdziale, a 22 wersecie. Ale owoc Ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Byłby to długodzędny temat, jak rozwijać owe owoce, ale od dziś będzie to bardzo ważna praca dla was, ażeby rozwijała się w was miłość, radość, wewnętrzny pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, potężna wiara, która by się nie zachwiała pod żadnymi doświadczeniami. Będzie was to prowadziło do cichości, umiejętności znoszenia, a także wstrzemięźliwości, aby umieć wstrzymać się tam, gdzie chcielibyśmy nieraz coś powiedzieć, a to może nie przynieść zbudowania. A więc jest to praca nad samym sobą. Jeśli w ten sposób podchodzicie do poświęcenia, do oddania się Bogu, to nikt nie ma prawa, ażeby wam tego zabronić. Ja nie czytam już, ale tylko tak nawiasem chciałem przypomnieć. Człowiek, który jechał i czytał proroctwo i nic z niego nie rozumiał. Przybliża się jeden z uczniów i pyta, rozumiesz, że to czytasz? Jakoż mogę rozumieć, jeśli by mi to nie wyłożył. Następnie jedna bardzo ważna rzecz, ale jakoś do tych słów należałoby, chociaż do tego jednego wersetu, a to jest powrócić. Opisane w Dziejach Apostolskich, to jest 8 rozdział, ale mnie chodzi o samą już końcówkę. Co się teraz stało, zapisane od 35 wersetu. Wtedy otworzył Filip usta swe, a począł od tego pisma opowiadał mu Jezusa. A gdy jechali drogą, przyjechali nad jedną wodę, wtedy rzekł rzezaniec, otóż woda, cóż na przeszkodzie, abym nie miał być ochrzczony. Kochani, co może być na przeszkodzie, żeby ktoś nie mógł być ochrzczony? Jedno słowo wspomina Filip. Jeśli wierzysz, z całego serca wolno. Jeśli wierzysz, wiara. Bo jeśli ktoś podchodziłby tak lekko, nie mając pełni wiary, to nie ma sensu.
Ale jeśli wierzysz, wolno. Odpowiedział, wierzę. Ale co? Iż Jezus Chrystus jest Syn Boży. To wystarczyło. Kazał stanąć wodowi, wstąpili obadwaj w wodę, Filip i Zezaniec i ochrzcił go. A gdy wystąpili z wody, połował Filipa Duch Pański i nie widział go więcej. Ten murzyn, ale jechał drogą swoją, ratując się. Miłowani, chciałbym was zapewnić, że od dziś, jeśli naprawdę przyjmujecie Chrystusa tak do swojego serca, to będziecie odchodzili z tego miejsca z wielką radością. Ten człowiek niewiele rozumiał, ale uwierzył naprawdę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, został ochrzczony i odjeżdżając radował się bardzo. Myślę, że jest to lekcja dla każdego z nas, nie tylko dla tych, którzy dziś wstępują na tą drogę. Pomyślmy trochę o naszym życiu. Czy naprawdę radujemy się na tej drodze, drodze za Jezusem? Odtąd także musicie pamiętać codziennie, ażeby codziennie jednać się z Bogiem. Ale jednać się wiemy nie przez jakiegoś kapłana tu na ziemi, ale przez najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa. Tak kiedyś mówił święty Jan Apostoł. Dziadecki to wam pisze, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego i On jest ubłaganiem za grzechy. Codziennie. Aby upewnić się każdego dnia, zanim położymy się spać, że jestem w społeczności z Bogiem, że jestem pojednany, że nie czuję uprzedzenia do żadnego człowieka, do żadnego brata czy siostry. Bo jeśli czułbym coś, to moja modlitwa nie została wysłuchana, a ja położyłem się spać, nie będąc w społeczności z Bogiem. Dlatego jest to tak bardzo ważne. Chciałbym tylko zwrócić uwagę bardzo krótko na pracę, na jedną jeszcze bardzo ważną pracę, która dotyczy każdego, kto w ten sposób wstępuje na drogę za Jezusem. Apostoł święty Piotr, pisząc swój drugi list, w pierwszym rozdziale i od trzeciego wersetu, podaje bardzo wielką obietnicę, a następnie w następnych wersetach jak ta obietnica mogłaby się spełnić. Od trzeciego wersetu pisze tak. Jako nam Jego boska moc, wszystko co do żywota i do pobożności należy darował. Przez poznanie tego, który nas powołał, przez sławę i przez cnotę. To co należy do żywota i do pobożności, to boska moc nam darowała. My wiemy, jak należy prowadzić pobożne życie, aby otrzymać żywot wieczny. Coś więcej. Przez to bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane. Abyście się przez nie, przez te obietnice, stali uczestnikami boskiego przyrodzenia. Nowsze tłumaczenie mówi boskiej natury, uszedłszy skażenia tego, które jest na świecie w porządliwościach. Otrzymaliśmy możliwość dostania w nagrodę za takie naśladowanie stóp Jezusa boskiej natury. Naturę tą miał tylko sam Twórca, Pan Bóg Wszechmogący. Tą naturę dał w nagrodę za wypełnienie planu swego Ojca, Jezusowi Chrystusowi. I po zmartwychwstaniu, gdy wstąpił do Ojca, otrzymał nieśmiertelność i tą nieśmiertelność obiecał dać wszystkim tym, którzy w taki sposób, jak mówią następne wersety, będą się o to starali. Ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając. Przydajcie do wiary waszej. Tam było powiedziane: jeśli wierzysz, to ci wolno. A żeby wstąpić na tą drogę. Ale teraz do tej wiary przydajcie cnotę, męstwo, do cnoty umiejętność. W miarę dalszego wzrostu, jakoby spinania się po drabinie, wznoszenia się coraz wyżej, trzeba coś zdobywać. Iść po tej drodze, jak po drabinie, do umiejętności powściągliwość, a do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność, czyli postępowanie zgodne z wolą Bożą na co dzień. A do pobożności braterską miłość, a do miłości braterskiej łaskę. Ten najwyższy stopień miłości. Albowiem, gdy to będzie przy was, zauważmy, gdy to, takie staranie będzie przy was, a obficie będzie, wtedy niepróżnymi, ani niepożytecznymi wystawi was w znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo przy kim tych rzeczy nie masz, nie stara się o to, ślepy jest, a tego, co daleko jest, nie widzi, zapomniawszy na oczyszczenie od dawnych grzechów swoich, upomnienie. Przeto zwraca, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocne czynili, albowiem to czyniąc, nigdy się nie potkniecie. I dana obietnica, tak bowiem hojnie wam dane będzie wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Umiłowani, w ten sposób możecie dojść tam, gdzie drogę utorował Pan Jezus. Niech każdy zapisze się ręką swoją Panu. Tej wiecznej księdze pamiątki u naszego Ojca. Tam każdy z nas może się zapisać, ale swoją ręką, swoją pracą, swoją czynnością. A wtedy nie będziemy wymazani z tej księgi. Kończąc tą chwilę, lecz jednak jest rzeczą konieczną, ażeby po prostu postawić kilka bardzo prostych pytań tym, którzy chcą dzisiaj wstąpić na wąską drogę. I dlatego tych, którzy chcą to uczynić, poproszę o powstanie. Pytanie takie proste. Czy każda z was tego pragnie, to znaczy odwrócić się od grzechu, i pragnie postępować w miarę swojej możliwości sprawiedliwie. Czy tak? Czy polegacie na zasługach Jezusa Chrystusa, że tylko przez Niego, przez Jezusa Chrystusa mogą wam być odpuszczone grzechy? Czy tak? To może jeszcze. Czy czynicie to z własnej nieprzymuszonej woli? Czy tak? Może jeszcze. Czy pragniecie, ażeby wasza ofiara była czynioną taką zupełną ofiarą na tyle, na ile tylko będziecie mogli tego dokonać, że pragniecie tą swoją ofiarę spełniać do końca swego życia? Czy tak? Jeśli tak, to w imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, pragnę podać wam, a to jest bratnią dłoń.